Czwartek, 21 sierpnia. Lecące z nieba ulotki wyjaśniły mi zdarzenia poprzedniej nocy. Nie udało się inaczej, to chcą rozmawiać. Zastanawialiśmy się, dlaczego Gdynia? Jedyny rewolucyjny strajk? Bo mówimy o niepodległości. Drukarnia. To było to. Wolne słowo. Nikt nie miał możliwości przekazywania informacji, aż tu nagle mieliśmy ją my, rewolucjoniści. Aż do tamtej chwili nie było takiej opcji, by na masową skalę mówić otwarcie o prawach obywatelskich. A tutaj pojawiły się groźniejsze hasła i ludzie nieśmiało przypominali sobie o wolności i niepodległości. To była Gdynia. Polska Gdynia. Gdy na moje polecenie zajęliśmy drukarnię, wiedzieliśmy, jaką władzę mamy w rękach. Dzień przebiegał jak każdy kolejny strajkowy dzień. Trwały jeszcze spotkania przedstawicieli niektórych zakładów z komisją Pyki, tak informowała reżimowa prasa. My robiliśmy wszystko, aby te mniejsze i słabsze zakłady pracy skupić wokół naszej stoczni. Do mających wątpliwości wysyłaliśmy naszych przedstawicieli, by dodali im otuchy, ale to nie wystarczało. Podstawowym problemem tych małych zakładów były kłopoty aprowizacyjne. Nie mieli własnych stołówek i dostaw żywności. Utrzymywali się często z zasobów własnych rodzin, a te też miały kłopoty. Na rynku panował niedobór artykułów. Wszystko podporządkowane było strajkowi. Wystąpiłem więc przed załogą i zaproponowałem, by wspomóc te zakłady. Propozycja przyjęta została aplauzem. Przecież my mieliśmy wszystkiego pod dostatkiem, a nawet w nadmiarze. I tak w tych trudnych warunkach rodziła się solidarność. Ta zwykła, międzyludzka, może ważniejsza od tej politycznej. Nie było gotowych recept, jak w takich sytuacjach postępować. Jednak najprostszy odruch serdeczności i wsparcia był największym darem.
Musimy także pomagać wszystkim małym zakładom pracy, które milicja stara się od nas odizolować. Dlatego, aby oni podjęli indywidualne rozmowy. No, dzieje się to w różny sposób. Po prostu, te małe zakłady nie mają swoich stołówek, nie mają dostaw żywności. My mamy bardzo dużo. Dlatego też, jeśli zjawią się tutaj przedstawiciele jakiegoś zakładu pracy i jeśli zwrócą się do nas o pomoc w wyżywieniu, dlatego że oni nie mają, to każdy otrzymuje. Każdy zakład, który się do nas zwróci o tą pomoc, wszyscy otrzymują tą pomoc. I tak musi być nadal.
Od tego momentu żaden zakład, który zwrócił się do nas, nie pozostał bez naszej konkretnej pomocy. Dowodem tego były liczne podziękowania dla Komitetu Strajkowego i załogi, wygłaszane do końca strajku z wózka przed całym audytorium. Nagle skandal. Lokalna popołudniówka Wieczór Wybrzeża opublikowała kłamliwy tekst o sytuacji w naszej stoczni. Podobno część załogi wyłamała bramę, chcąc opuścić zakład. Dokonujemy kradzieży żywności w mieście, a załoga trzymana w stoczni jest siłą. Były to oczywiście kłamstwa, a ich efekt przeciwny do zamierzonego. Nastąpiła bowiem bezprzykładna konsolidacja załogi. Wszyscy poczuli się dotknięci do żywego. Jak to? Te bzdury przecież o nich.
Czy naprawdę tutaj została wyłamana jakaś brama? Właśnie, są po prostu paszkwile w gazetach. Piszą najprzeróżniejsze głupoty, my w to nie wierzymy. Ale po prostu przyjechałem, żeby to sprawdzić. Ja właśnie jestem w tym międzyzakładowym komitecie strajkowym. I po prostu przysłano mnie tu, żeby to sprawdzić. A więc mogę wam wierzyć, nadal jest porządek?
Wykorzystałem to natychmiast. I pod pręgierzem stanęła pozostająca jeszcze część kierownictwa stoczni. Co prawda, nie mieli oni u nas pełnej swobody, tak jak w Gdańsku, ale gdy nadarzyła się sposobność, postanawiam ich usunąć. Nikt nie potrafił powiedzieć, co przyniosą kolejne dni strajku. Nie pomagały błagalne prośby dyrektora. Załoga, nie bez mojego udziału, pozostała nieugięta. Znakomita większość tych, którzy jeszcze się uchowali, zmuszona została opuścić stocznię. I tak komitet strajkowy stał się faktycznym zarządcą przedsiębiorstwa. Po ukazaniu się tej skandalicznej informacji postanowiliśmy wspólnie z komitetem strajkowym uchylić nieco bramę i wpuściliśmy delegację władz wojewódzkich, by naocznie przekonały się, jak naprawdę wygląda sytuacja w naszej stoczni. Zastrzegaliśmy przed ich wizytą, że nie może być mowy o jakichkolwiek rozmowach, bo na to jest miejsce w międzyzakładowym komitecie strajkowym. Wraz z delegacją władz przybyła ekipa dziennikarzy tygodnika Czas, dzięki której mamy pamiątki tamtych czasów, bo dziennikarze, w przeciwieństwie do władz, zachowali się w porządku. Przedstawicieli władz przyjęliśmy jak gości, za co oni odpłacili nam oszustwem, wydając następnego dnia ulotkę, w której podano fałszywą informację, jakoby Stocznia Gdynia przedłożyła własne postulaty komisji rządowej. Nie było w tym cienia prawdy. Zamysł był prosty – wprowadzić zamęt wśród strajkujących. Intryga się nie powiodła i dziś pozostała tylko fotografia utrwalająca tamten fakt. Wieczorem dowiedzieliśmy się, że do MKS-u powrócili przedstawiciele zakładów pertraktujących z komisją Pyki, a wśród nich Stoczni Remontowej i Północnej w Gdańsku. Tym samym skończyła się niechlubna era komisji wicepremiera na Wybrzeżu Gdańskim. Następnego dnia rozpoczęła działalność komisja pod przewodnictwem wicepremiera Jagielskiego. Kończyła się też moja bieżąca działalność w naszej stoczni. Codzienne, wielogodzinne obrady prezydium MKS-u w Gdańsku, a także rozmowy z komisją rządową pozwalały mi jedynie na ograniczony kontakt z załogą. Codziennie, późnym wieczorem, przyjeżdżałem do Gdyni i z radością odkrywałem, że ludzie czekali, abym z obrad w Gdańsku zdał relację osobiście. Nie wystarczała im bezpośrednia transmisja. Musiała to być moja osobista relacja. Ja również odczuwałem potrzebę takiego bezpośredniego kontaktu z własną załogą. Było to dla mnie namacalne poczucie jedności i ładowało moje biologiczne akumulatory. –